W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Zastał już długi szereg ekwipażów bardzo rozmaitego dostojeństwa. Były tam eleganckie dorożki obsługujące złotą młodzież i dorożki zwyczajne, wzięte na godziny przez emerytów. Stare karety, stare konie, stara uprząż i służba w wytartej liberii i nowe, prosto z Wiednia, powoziki, przy których lokaje mieli kwiaty w butonierkach, a furmani opierali bat na biodrze jak marszałkowską puławę. Nie brakło i fantastycznych kozaków, odzianych w spodnie tak szerokie, jakby tam właśnie ich panowie umieścili swoją ambicję. Dostrzegł też mimochodem, że w gronie zebranych woźniców służba wielkich panów zachowywała się w sposób pełen godności. Bankierscy chcieli rej wodzić, za co im wymyślano, a dorożkarze byli najrezolutniejsi. Furmani zaś powozów najętych trzymali się blisko siebie, gardzący resztą i przez nią pogardzani. Gdy Wokulski wszedł do przysionka, siwy Szwajcar w czerwonej wstędze ukłonił mu się głęboko i otworzył drzwi do kontramarkarni, gdzie dżentelmen w czarnym fraku zdjął z niego palto. Jednocześnie zaś zabiegł mu drogę Józef, lokaj hrabiny, który dobrze znał Wokulskiego, przenosił bowiem z jego sklepu do kościoła pozytywkę i śpiewające ptaszki. — Jaśnie pani czeka — rzekł Józef. Wokulski sięgnął do kamizelki i dał mu 5 rubli, czując, że poczyna sobie jak perweniusz. — Ach, jakiż ja jestem głupi — myślał. — Nie, nie jestem głupi, jestem tylko Dorobkiewicz, który w tym państwie musi opłacać się każdemu, na każdym kroku. No, nawracanie jawnogrzesznic kosztuje więcej. Szedł po marmurowych schodach ozdobionych kwiatami, a Józef przed nim. Na pierwszej kondygnacji miał kapelusz na głowie, na drugiej zdjął go, nie wiedząc, czy robi stosownie, czy niestosownie. W rezultacie mógłbym między nich wszystkich wejść w kapeluszu na głowie, rzekł do siebie. Dostrzegł, że Józef, mimo swego wieku, więcej niż średniego, biegł po schodach jak łania i na górze gdzieś się podział, a Wokulski został sam, nie wiedząc, dokąd udać się i komu się zameldować. Była to krótka chwila, lecz w Wokulskim gniew zakipiał. Jakimi to oni formami obwarowali się, co? Pomyślał. A gdybym to mógł wszystko zwalić... I przywidziało mu się w ciągu kilkunastu sekund, że między nim a tym czcigodnym światem form wykwintnych musi się stoczyć walka, w której albo ten świat runie, albo on zginie. Więc dobrze zginę, ale zostawię po sobie pamiątkę. Zostawisz przebaczenie i litość, szepnął mu jakiś głos. Czyżem ja aż tak nikczemny? Nie, jesteś aż tak szlachetny. Ocknął się. Przy nim stał pan Tomasz Łęcki. — Witam cię, panie Stanisławie — rzekł z właściwą mu majestatycznością. — Witam cię tym goręcej, że przybycie twoje do nas łączy się z bardzo miłym wypadkiem w rodzinie. — Czyżby zaręczyła się panna Izabela? — pomyślał Wokulski i pociemniało mu w oczach. — Wyobraź pan sobie, że z okazji twego tu przybycia... Słyszysz, panie Stanisławie, z okazji twojej wizyty u nas ja pogodziłem się z panią Joanną, z moją siostrą, ale pan zbladłeś. Znajdziesz tu wielu znajomych. Nie wyobrażaj sobie, że arystokracja jest tak straszną. Wokulski otrząsnął się. Panie Łęcki, odparł cicho, w moim namiocie pod Plewną bywali więksi panowie. I byli dla mnie tyle łaskawi, że niełatwo wzruszę się widokiem nawet tak wielkich, jakich nie znajdę w Warszawie. A? Szepnął pan Tomasz i ukłonił mu się. Wokulski zdumiał się. Oto Fagas. Przemknęło mu przez głowę. I ja. Ja miałbym z takimi ludźmi robić sobie ceremonię? Pan Łęcki wziął go pod rękę i w sposób bardzo uroczysty wprowadził do pierwszego salonu, gdzie byli sami mężczyźni. — Widzisz pan hrabia? — zaczął pan Tomasz. — Znam — odparł Wokulski, a w duchu dodał — winien mi ze 300 rubli. — Bankier — objaśniał dalej pan Tomasz, ale nim powiedział nazwisko, bankier sam zbliżył się do nich i przywitawszy Wokulskiego rzekł: bój się pan Boga, z Paryża ogromnie ekscytują nas o te bulwary. Czy im pan odpowiedziałeś?
Pierwej chciałem porozumieć się z panem, odparł Wokulski.
Więc znajdźmy się gdzie. Kiedy pan jesteś w domu?
Nie mam stałej godziny, wolę być u pana.
To wstąp pan do mnie we środę na śniadanie i raz skończymy.
Pożegnali się pan Tomasz czule i przycisnął ramię Wokulskiego.
Jenerał, zaczął. Jenerał, ujrzawszy Wokulskiego, podał mu rękę i przywitali się jak starzy znajomi. Pan Tomasz stawał się coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwić się, widząc, że kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobistości w mieście i nie zna tylko tych, którzy odznaczali się tytułem albo majątkiem, nic zresztą nie robiąc. Przy wejściu do drugiego salonu, gdzie było kilka dam, zastąpiła im drogę hrabina Karolowa. Koło niej przesunął się służący Józef.
Rozstawili pikiety, pomyślał Wokulski, ażeby nie skompromitować Dorobkiewicza. Grzecznie to z ich strony, ale...
Jakże się cieszę, panie Wokulski, rzekła hrabina, odbierając go panu Tomaszowi. Jakże się cieszę, że spełniłeś moją prośbę. Jest tu właśnie osoba, która pragnie poznać się z panem.
W pierwszym salonie ukazanie się Wokulskiego zrobiło pewną sensację.
Jenerale, mówił hrabia, hrabina zaczyna nam sprowadzać kupców galanteryjnych, ten Wokulski.
On taki kupiec jak i ja i pan, odparł jenerał.
Mój książę, mówił inny hrabia, skąd wziął się tu ten jakiś Wokulski?
Zaprosiła go gospodyni, odparł książę.
Nie mam przesądu co do kupców, ciągnął dalej hrabia, ale ten Wokulski, który zajmował się dostawą w czasie wojny i zrobił na niej majątek.
Tak, tak, przerwał książę. Ten rodzaj majątków bywa zwykle niepewny, ale za Wokulskiego ręczę.
Hrabina mówiła ze mną, a ja zapytywałem oficerów, którzy byli na wojnie, między innymi mojego siostrzeńca. Otóż o Wokulskim było jedno zdanie, że dostawa, której się on dotknął, była uczciwa. Nawet żołnierze, ile razy dostali dobry chleb, mówili, że musiał być pieczony z mąki od Wokulskiego. Więcej hrabiemu powiem, ciągnął książę, że Wokulski, który swoją rzetelnością zwrócił na siebie uwagę osób najwyżej położonych, miewał bardzo ponętne propozycje. W styczniu tego oto roku dawano mu 2 × 100 000 rubli tylko za firmę do pewnego przedsiębiorstwa i nie przyjął.
Hrabia uśmiechnął się i rzekł: miałby więcej o 2 × 100 000 rubli.
Miałby, ale nie byłby dziś tutaj. Odparł książę i kiwnąwszy głową hrabiemu odszedł.
Stary wariat, szepnął hrabia pogardliwie spoglądając za księciem.
W trzecim salonie, dokąd wszedł z hrabiną Wokulski, znajdował się bufet, tudzież mnóstwo większych i mniejszych stolików, przy których dwójkami, trójkami, nawet czwórkami siedzieli zaproszeni. Kilku służących roznosiło potrawy i wina, a dyrygowała nimi panna Izabela, widocznie zastępując gospodynię. Miała na sobie bladoniebieską suknię i wielkie perły na szyi. Była tak piękna i tak majestatyczna w ruchach, że Wokulski patrząc na nią skamieniał.
Nawet marzyć o niej nie mogę, pomyślał z rozpaczą.
Jednocześnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na grobach, a dziś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczając oka z panny Izabeli.
Naturalnie, że ją kocha,
myślał Wokulski i doznał takiego wrażenia, jakby owionął go chłód grobu.
Jestem zgubiony, dodał w duchu.
Wszystko to trwało kilka sekund.
Czy widzisz pan tę staruszkę między biskupem i jenerałem? Odezwała się hrabina. Jest to prezesowa Zasławska, moja najlepsza przyjaciółka, która koniecznie chce pana poznać. Jest panem bardzo zajęta, ciągnęła hrabina z uśmiechem. Jest bezdzietna i ma parę ładnych wnuczek. Zróbże pan dobry wybór. Tymczasem przypatrz się jej, a gdy ci panowie odejdą, przedstawię pana.
A, książę. Witam pana, odezwał się książę do Wokulskiego. Kuzynka pozwoli?
Bardzo proszę, odparła hrabina. Macie tu panowie wolny stolik. Ja opuszczę was na chwilę. Odeszła.
Siądźmy, panie Wokulski, mówił książę. Wybornie zdarzyło się, ponieważ mam do pana ważny interes. Wyobraź pan sobie, że pańskie projekta wywołały wielki popłoch między naszymi bawełnianymi fabrykantami. Wszak dobrze powiedziałem, bawełnianymi. Oni utrzymują, że pan chce zabić nasz przemysł. Czy istotnie konkurencja, którą pan stwarza, jest tak groźna?
Mam wprawdzie, odparł Wokulski, u moskiewskich fabrykantów kredyt do wysokości 3, nawet 4 milionów rubli, ale jeszcze nie wiem, czy pójdą ich wyroby.
Straszna, straszna cyfra, szepnął książę. Czy nie widzisz pan w niej istotnego niebezpieczeństwa dla naszych fabryk?
Ach, nie. Widzę tylko nieznaczne zmniejszenie ich kolosalnych dochodów, co zresztą mnie nie obchodzi. Ja mam obowiązek dbać tylko o własny zysk i o taniość dla nabywców. Nasz zaś towar będzie tańszy.
Czy jednak rozważyłeś pan tę kwestię jako obywatel?
Rzekł książę, ściskając go za rękę.
My już tak niewiele mamy do stracenia.
Mnie się zdaje, że jest to dość po obywatelsku dostarczyć konsumentom tańszego towaru i złamać monopol fabrykantów, którzy zresztą tyle mają z nami wspólnego, że wyzyskują naszych konsumentów i robotników.
Tak pan sądzisz?
Nie pomyślałem o tym. Mnie zresztą nie obchodzą fabrykanci, ale kraj, nasz kraj, biedny kraj.
Czym można panom służyć?
Odezwała się nagle, zbliżywszy się do nich, panna Izabela. Książę i Wokulski powstali.
Jakże jesteś dziś piękna, kuzynko, rzekł książę, ściskając ją za rękę. Żałuję doprawdy, że nie jestem moim własnym synem, chociaż może to i lepiej, bo gdybyś mnie odrzuciła, co jest prawdopodobne, byłbym bardzo nieszczęśliwy.
Ach, przepraszam, spostrzegł książę.
Pozwolisz, kuzynko, przedstawić sobie pana Wokulskiego. Dzielny człowiek, dzielny obywatel. To ci wystarczy wszak, prawda?
Mam już przyjemność, szepnęła panna Izabela, odpowiadając na ukłon. Wokulski spojrzał jej w oczy i dostrzegł takie przerażenie, taki smutek, że go znowu opanowała depresja. Po co ja tu wchodził? Pomyślał.
Spojrzał na framugę okna i znowu zobaczył młodego człowieka, który ciągle siedział sam nad nietkniętym talerzem, zasłaniając oczy ręką.
Ach, po co ja tu przyszedł nieszczęśliwy? Myślał Wokulski, czując taki ból, jakby mu serce wyrywano kleszczami.
Może pan choć wina pozwoli? Pytała panna Izabela, przypatrując mu się ze zdziwieniem.
Co pani każe? Odparł machinalnie.
Musimy się lepiej poznać, panie Wokulski, mówił książę. Musisz pan zbliżyć się do naszej sfery, w której, wierz mi, są rozumy i szlachetne serca, ale brak inicjatywy.
Jestem dorobkiewiczem, nie mam tytułu, odparł Wokulski, chcąc cokolwiek odpowiedzieć.
Przeciwnie, masz pan. Jeden tytuł – pracę, drugi – uczciwość, trzeci – zdolności, czwarty – energię. Tych tytułów nam potrzeba do odrodzenia kraju. To nam daj, a przyjmiemy cię jak brata.
Zbliżyła się hrabina.
Pozwoli, książę, rzekła.
Panie Wokulski, podała mu rękę i poszli oboje do fotelu prezesowej.
Oto jest prezesowo pan Stanisław Wokulski,
odezwała się hrabina do staruszki ubranej w ciemną suknię i kosztowne koronki.
Siądź, proszę cię, rzekła prezesowa, wskazując mu krzesło obok. Stanisław ci na imię, tak? A z którychże to Wokulskich?
Z tych nieznanych nikomu, odparł, a najmniej chyba pani.
A nie służyłże twój ojciec w wojsku?
Ojciec nie, tylko stryj.
I gdzież to on służył, nie pamiętasz?
Czy nie było mu na imię także Stanisław?
Tak, Stanisław. Był porucznikiem, a później kapitanem w 7. pułku liniowym.
W pierwszej brygadzie, drugiej dywizji, przerwała prezesowa. Widzisz, moje dziecko, że nie jesteś mi tak nieznany. Żyjesz on jeszcze?
Umarł przed 5 laty. Prezesowej zaczęły drżeć ręce. Otworzyła mały flakonik i powąchała go.
Umarł, powiadasz. Wieczny mu odpoczynek. Umarł. A nie zostałaś ci jaka po nim pamiątka.
Złoty krzyż.
Tak, złoty krzyż.
I nicże więcej. Miniatura stryja z roku 1828, malowana na kości słoniowej. Prezesowa coraz częściej podnosiła flakonik. Ręce drżały jej coraz silniej.
Miniatura, powtórzyła. A wiesz, że kto ją malował? I nicże więcej nie zostało?
Była jeszcze paczka papierosów i jakaś druga miniatura.
Co, że się z nimi dzieje?
Nalegała coraz niespokojniej prezesowa. Te przedmioty stryj sam opieczętował na kilka dni przed śmiercią i kazał włożyć je do swojej trumny.
Ach!
Szepnęła staruszka i rzewnie się rozpłakała. W sali zrobił się ruch. Przybiegła zatrwożona panna Izabela, potem hrabina, wzięły prezesową pod ręce i zwolna wyprowadziły do dalszych pokojów. W jednej chwili na Wokulskiego zwróciły się wszystkie oczy. Zaczęto z cicha szeptać. Widząc, że wszyscy na niego patrzą i o nim mówią, Wokulski zmieszał się. A żeby jednak pokazać obecnym, że ta osobliwa popularność nic go nie obchodzi, wypił jeden po drugim 2 kieliszki wina stojące na stoliku i wtedy spostrzegł, że jeden kieliszek z winem węgierskim należał do generała, a drugi z czerwonym do biskupa.
Ładnie się urządzam, rzekł do siebie.
Gotowi jeszcze pomyśleć, że zrobiłem afront staruszce, ażeby wypić wino jej sąsiadom. Wstał z zamiarem wyjścia i zrobiło mu się gorąco na myśl o defiladzie przez 2 salony, w których czekają go rózgi spojrzeń i szeptów, ale zabiegł mu drogę książę, mówiąc: pewnie rozmawialiście państwo z prezesową o bardzo dawnych czasach, kiedy aż do łez doszło. Prawda, że zgadłem? Wracając do tematu, który nam przerwano, czy nie sądzi pan, że dobrze byłoby założyć w kraju polską fabrykę tanich tkanin?
Wokulski potrząsnął głową.
Wątpię, ażeby się to udało, odparł. Trudno myśleć o wielkich fabrykach tym, którzy nie mogą zdobyć się na małe ulepszenia w już istniejących.
Mianowicie?
Mówię o młynach, ciągnął Wokulski. Za parę lat będziemy sprowadzali nawet mąkę, bo nasi młynarze nie chcą zastąpić kamieni walcami.
Pierwszy raz słyszę.
Siądźmy tu, mówił książę, ciągnąc go do obszernej framugi, i opowiedz pan, co to znaczy.